Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Naked Money, a Revealing Look. At Our Financial System Harlesa Velana to popularno-naukowe wprowadzenie do pieniądza, bankowości i polityki monetarnej. Autor zaczyna od pozornie prostego pytania. Dlaczego banknot o określonym nominale jest powszechnie akceptowany jako zapłata, choć sam papier ma znikomą wartość? Z tej kwestii rozwija szerokie wyjaśnienie, jak pieniądz ułatwia wymianę. Dlaczego zaufanie jest jego podstawą oraz w jaki sposób decyzje banków centralnych wpływają na życie gospodarstw domowych i całych państw. Velan omawia inflację, deflację, kryzysy finansowe, kursy walutowe, wspólną walutę europejską i nowe formy płatności, w tym Bitcoin. Nie pisze podręcznika dla specjalistów, lecz książkę dla osób, które chcą rozumieć wiadomości o stopach procentowych, dodruku pieniądza czy osłabieniu waluty. Łączy definicje z przykładami ZUS-a, Europy, Chin, Argentyny, Zimbabwe i Korei Północnej. Celem jest pokazanie, że system pieniężny nie jest techniczną abstrakcją, ale instytucją organizującą produkcję, handel, oszczędzanie i reakcje na kryzysy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pieniądz działa dlatego, że społeczeństwo ufa wspólnym zasadom. Velan przedstawia pieniądz przede wszystkim jako narzędzie społeczne, a nie rzecz posiadającą wartość samą w sobie. Banknot, zapis na rachunku czy saldo w aplikacji są użyteczne, ponieważ inni ludzie, firmy i instytucje akceptują je w rozliczeniach. Dzięki temu pieniądz zastępuje niewygodny barter. Osoba, która sprzedaje swoją pracę lub produkt, nie musi szukać nabywcy oferującego dokładnie potrzebne jej dobro. Może najpierw otrzymać środek płatniczy, a później wykorzystać go według własnych potrzeb. Autor rozwija też ideę pieniądza jako pamięci gospodarczej. Zapłata potwierdza, że ktoś dostarczył wartość, a następnie daje mu prawo do pobrania wartości wytworzonej przez innych. W nowoczesnej gospodarce tę pamięć prowadzą banki, systemy rozliczeń i instytucje publiczne, a nie tylko gotówka w portfelu. Taka perspektywa pomaga zrozumieć, dlaczego pieniądz fiducjarny może funkcjonować bez pokrycia w złocie. Jego trwałość zależy od wiarygodności państwa, stabilności zasad i zdolności systemu do egzekwowania zobowiązań. Gdy zaufanie znika, ludzie przestają chcieć przechowywać oszczędności w danej walucie. Wtedy nawet formalnie obowiązujący środek płatniczy może szybko stracić praktyczną funkcję. Po drugie, inflacja, deflacja i hiperinflacja pokazują, jak trudne jest utrzymanie stabilnych cen. Jednym z głównych zagadnień książki jest napięcie między potrzebą stabilności cen a koniecznością reagowania na zmiany gospodarcze. Inflacja obniża siłę nabywczą pieniądza, gdy wzrost cen przewyższa wzrost dochodów. Jest szczególnie dotkliwa dla osób trzymających oszczędności w gotówce i dla tych, których płace nie nadążają za cenami. Velan podkreśla jednak, że deflacja, czyli trwały spadek ogólnego poziomu cen, może być jeszcze groźniejsza. Jeśli konsumenci i przedsiębiorstwa oczekują, że jutro będzie taniej, mogą odkładać zakupy i inwestycje. Spadek popytu zmniejsza przychody firm, sprzyja zwolnieniom i zwiększa realne ciężary długów. Dlatego gospodarki zwykle lepiej funkcjonują przy niskiej, przewidywalnej inflacji niż przy całkowitym bezruchu cen lub ich spadku. Autor omawia też hiperinflację jako skrajny przypadek utraty zaufania do waluty. Przykłady państw, które nadmiernie zwiększały podaż pieniądza, pokazują, że finansowanie problemów zwykłym drukiem nie tworzy realnego bogactwa. Więcej jednostek waluty nie oznacza większej ilości żywności, mieszkań czy usług. Książka zwraca także uwagę na polityczny wymiar zmian cen, ponieważ różne grupy społeczne odczuwają ich skutki odmiennie. Stabilizacja wymaga więc nie tylko decyzji technicznych, ale też wiarygodnych instytucji. Po trzecie, bank centralny ma ograniczać panikę, ale jego siła wymaga odpowiedzialności. Velan wyjaśnia, dlaczego bank centralny jest kluczowym elementem nowoczesnego systemu finansowego. Nie jest to po prostu urząd produkujący banknoty. Jego zadaniem jest wpływanie na warunki kredytowe, dbanie o płynność systemu oraz ograniczanie ryzyka, że chwilowa panika zamieni się w falę bankructw. Banki finansują część aktywów depozytami i krótkoterminowym finansowaniem, podczas gdy kredyty są często spłacane przez lata. Gdy wielu klientów jednocześnie chce odzyskać środki, nawet bank posiadający wartościowe aktywa może nie mieć dość natychmiast dostępnej gotówki. W takich warunkach bank centralny może działać jako pożyczkodawca ostatniej instancji i dostarczyć płynność, aby zapobiec niszczącej spirali wycofywania depozytów. Autor wiąże tę funkcję z doświadczeniami wielkich kryzysów, w tym z wydarzeniami z 1994 roku oraz z kryzysem finansowym z 2000 roku. Jednocześnie pokazuje granice tej polityki. Tworzenie pieniądza może łagodzić załamanie popytu i napięcia finansowe, lecz nie naprawia automatycznie złych inwestycji, niewypłacalności ani błędów nadzoru. Nadmierne lub politycznie podporządkowane używanie tej władzy może podważyć zaufanie do waluty. Zrozumienie tej równowagi pozwala inaczej patrzeć na decyzje o stopach procentowych i działania ratunkowe podczas kryzysów. Po czwarte, kurs walutowy jest ceną gospodarki wobec reszty świata, a nie prostą miarą siły państwa. W części poświęconej walutom Vehelan objaśnia, że kurs wymiany jest relacją między dwiema walutami, nie zaś pojedynczym wskaźnikiem narodowej wartości. W zależności od przyjętego systemu kurs może być w dużej mierze kształtowany przez rynek, utrzymywany w określonym przedziale przez władzę albo administracyjnie kontrolowany. Słabsza waluta obniża cenę krajowych produktów dla zagranicznych nabywców, dlatego może wspierać eksport i turystykę. Równocześnie podraża import, paliwa, zagraniczne komponenty oraz obsługę zobowiązań wyrażonych w obcej walucie. Nie jest zatem automatycznie ani korzystna, ani szkodliwa. Jej skutki zależą od struktury gospodarki i sytuacji firm oraz gospodarstw domowych. Autor używa porównania kraju z przecenionym sklepem, aby pokazać mechanizm zwiększania atrakcyjności cenowej dla klientów z zewnątrz. Zwraca też uwagę, że wszystkie państwa nie mogą jednocześnie poprawić swojej pozycji przez osłabianie walut. Kursy są względne, więc przewaga jednego uczestnika oznacza zmianę relacji wobec innych. Ta część książki pomaga oddzielić hasła o wojnach walutowych od realnych zależności między handlem, cenami i przepływem kapitału. Jest też użyteczna dla polskiego czytelnika, ponieważ wyjaśnia, dlaczego zmiany kursu złotego mogą odmiennie wpływać na importerów, eksporterów i kredytobiorców. Na koniec, euro i technologie płatnicze ujawniają, że pieniądz zależy od instytucji, nie od formy zapisu. Vehelan analizuje wspólną europejską walutę jako projekt, który upraszcza handel i płatności między uczestniczącymi państwami, lecz ogranicza ich samodzielność w polityce pieniężnej. Kraj posiadający własną walutę może reagować na lokalne osłabienie gospodarki zmianą stóp procentowych lub dostosowaniem kursu. Członek Unii Walutowej dzieli te instrumenty z państwami o odmiennych cyklach gospodarczych, strukturach produkcji i sytuacji fiskalnej. To pomaga zrozumieć, dlaczego kryzysy zadłużeniowe i recesje w części Europy stały się tak trudne do rozwiązania. Autor nie traktuje jednak euro wyłącznie jako błędu, lecz pokazuje koszt kompromisu między integracją a krajową elastycznością. Podobne pytania stawia wobec płatności cyfrowych i bitcoina. Nowa technologia może zmienić szybkość, koszt oraz sposób przekazywania wartości, ale sama nie usuwa podstawowych problemów pieniądza. Nadal potrzebne są zasady potwierdzania transakcji, mechanizmy zaufania, ochrona przed oszustwem oraz odpowiedź na kryzysy płynności. Bitcoin i aplikacje płatnicze mogą więc być alternatywnymi sposobami organizowania transferów, lecz nie sprawiają, że ekonomiczne ograniczenia przestają istnieć. Ta analiza jest istotna, ponieważ oddziela nośnik pieniądza od jego funkcji. Papier, karta i zapis cyfrowy mogą pełnić podobną rolę, jeśli użytkownicy uznają je za wiarygodne i użyteczne. Podsumowując, książka jest szczególnie wartościowa dla czytelników, którzy nie studiowali ekonomii, ale chcą rozumieć codzienne konsekwencje decyzji monetarnych. Skorzystają z niej osoby śledzące informacje o inflacji, stopach procentowych, kursach walut, kryzysach bankowych albo sporach o euro i kryptowaluty. Przyda się również studentom kierunków społecznych jako przystępne uzupełnienie bardziej technicznych podręczników. Vehelan nie zakłada znajomości modeli matematycznych, a mimo to nie redukuje pieniądza do prostych haseł. Pokazuje mechanizmy, zależności i koszty decyzji, dzięki czemu czytelnik może lepiej oceniać publiczne dyskusje o dodruku pieniądza czy osłabianiu waluty. Na tle wielu książek o finansach osobistych Naked, Money wyróżnia się skalą spojrzenia. Nie koncentruje się na budżecie domowym, inwestowaniu ani szybkich poradach, lecz wyjaśnia architekturę systemu, w którym te indywidualne decyzje są podejmowane. W porównaniu z akademickimi opracowaniami polityki monetarnej oferuje zaś bardziej komunikatywny język, konkretne przykłady międzynarodowe i humor, bez rezygnacji z ważnych rozróżnień. Największą zaletą książki jest połączenie podstawowego pytania o wartość pieniądza z analizą instytucji, które tę wartość podtrzymują albo niszczą. Czytelnik kończy lekturę nie z gotową receptą na każdy kryzys, lecz z uporządkowanym rozumieniem, dlaczego problemy pieniężne bywają jednocześnie ekonomiczne, polityczne i społeczne. Jeśli chcesz nas wesprzeć Harlas w Helan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.